uczniów, gotowi wszyscy? Dobrze. To już chyba wszyscy, tak? Dobrze. A jeszcze idą, gdzieś tam spod ziemi wychodzą. Z czeluści. Okej. Dobra, chciałbym na początku zapytać, czy żyjecie jeszcze po tym seminarium uzdrowienia wewnętrznego? Wspólnoty, które przeżywają ten podręcznik, mówią, że to jest taki walec, który tak jedzie po człowieku i tak różne rzeczy tam właśnie pokazuje. Ale ci, którzy przejdą to w całości, to mówią, że było warto, ponieważ właśnie okazuje się, że bardzo często kierują nami pewne takie rzeczy, których sobie nie uświadamiamy. Jakieś różne zranienia z dzieciństwa, jakieś takie nasze różne mechanizmy, w dużej mierze też i psychologiczne, i duchowe, których no nie jesteśmy czasami do końca świadomi. I to seminarium ma nam pokazać, czy w danej przestrzeni mamy problem, bo Pan Jezus chce, abyśmy byli wolni we wszystkim. Mówi, właśnie poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I właśnie, a to mówi później święty Paweł, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Gdy człowiek odkryje pewne mechanizmy, które nim rządziły, nagle staje się wolny i to już nie jakieś tam rzeczy mną rządzą, tylko ja rządzę nimi. To jest niesamowicie piękne. I w tym tygodniu przyglądaliśmy się naszym pomysłom na własne życie. Dobrze mówię, tak? Dobrze mi przekazano. Okej. Pewnie znacie takie powiedzenie, że chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. I jest to oczywiście taki bardzo ciekawy tekst, aczkolwiek tak troszkę prowokacyjnie na początku powiem, że w tym tygodniu według mnie przynajmniej wcale nie chodziło o to i też w życiu nie chodzi o to, żeby nie mieć własnych planów na życie. Bo jestem przekonany, że ktoś, kto nie ma na siebie pomysłu, ktoś, kto nie ma pomysłu na swoje życie, to uwłacza naszej godności. Dlatego, że Pan dał nam, patrzcie, wolną wolę i mówi, czyńcie sobie ziemię poddaną. I daje nam właśnie pewien mandat zaufania, że my będziemy czynili dobrze, że my spośród różnych rzeczy będziemy wybierali mądrze. I po drugie, Pan daje też nam rozum, żebyśmy właśnie korzystali z Niego i wybierali pewne rzeczy. Nawet Wam się pochwalę, że od kilku lat mam taką kartkę, którą gdzieś tam sobie przyczepiłem w moim pokoju i mam tam napisane 10 celów życiowych księdza Piotra. I mam tam różne rzeczy, takie do zrealizowania i takie mniej do zrealizowania, jak na przykład podróż na Księżyc. Ale mam je i każdego roku sobie tak sprawdzam, które z tych rzeczy się udało zrealizować. Na przykład jeden z moich punktów to jest numer jeden, być świętym kapłanem. No i tak mogę sobie sprawdzić, nie? Czy coś w tej materii postąpiłem, czy nie. I wydaje mi się, że właśnie w tym tygodniu uzdrowienie z własnego pomysłu na życie bardziej chodzi o to, żeby odkryć, żeby po prostu poddać te moje plany planom Pana Boga. I wtedy się człowiek czuje naprawdę bezpiecznie. Bo kiedy zafiksujemy się na jakimś własnym pomyśle na życie, to zobaczcie, wtedy wchodzimy po pierwsze w miejsce Pana Boga. Bo to ja chcę kontrolować Pana Boga. I wiele osób cierpi różne męki i frustracje z powodu tego, że spodziewali się różnych rzeczy, wymyślili sobie Pana Boga, który zrobi tak, tak, tak i tak i później Pan Bóg tego nie robi i nagle no, jestem zły na Pana Boga, bo ja chciałem tak i się tak uparłem. I właśnie ten tydzień miał nam pokazywać, że człowiek, który właśnie odda swoje plany Panu Bogu, jest szczęśliwy. To pamiętacie uczniów, którzy wracali z Jerozolimy do Emausu. Myśmy się spodziewali, mieliśmy swój pomysł na Pana Boga. I chciałem się Wam opowiedzieć o takich trzech bardzo praktycznych rzeczach, które wydają mi się cenne w tym tygodniu. Postaram się krótko powiedzieć, bo ostatnio uczę się tego, by krótko mówić. Mam nadzieję, że wyjdzie. Ale jak coś, to wybaczcie. Pierwszą z tych rzeczy to jest to, że logika Ewangelii jest taka zazwyczaj inna, niż nam się wydaje. I logika Ewangelii jest zazwyczaj odwrotna. Czyli polega ona na tym, że im bardziej rezygnuje ze swoich planów, tym bardziej na tym zyskuje. Oczywiście to nie jest tak zawsze, że moje plany będą w sprzeczności z planami Pana Boga. Bardzo często one idą razem. Ale może się tak zdarzyć, że będą sytuacje konfliktowe i będę musiał wybrać coś, co mi po ludzku nie będzie na rękę. My ludzie, co my chcemy? My chcemy szczęścia, miłości, pieniędzy, zdrówka, jeszcze z pieniędzy i różnych takich innych rzeczy. Szczęścia, zaszczytów, prawda? I teraz, jeżeli ja będę gonił za tymi rzymskimi rzeczami, to będę tylko sfrustrowany, bo pogoń za tymi rzeczami absolutnie szczęścia nie daje. I właśnie kiedy będę z nich rezygnował na rzecz Pana Boga, będę rezygnował z różnych swoich rzeczy, to będę zyskiwał to. To jest takie w ogóle nie do pojęcia, że jak z czegoś rezygnuję, to Pan Bóg mi to zwróci. Dlaczego? Bo On sam powiedział w Ewangelii, że ktokolwiek dla mojego imienia opuści żonę, ojca, dzieci, pole, pług, kombajny i tak dalej, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Więc kiedy ja czasami będę zmuszony wybierać między różnymi rzeczami w moim życiu i tak po ludzku będzie mi się wydawało, że na tym tracę, to w logice Pana Boga prawdopodobnie na tym zyskam. Tylko czasami trzeba poczekać, bo Pan Bóg tak działa, że nie od razu. Więc już to może na przykładzie wyjaśnię. Niektórzy to już chyba słyszeli, mam nadzieję, że nie wszyscy, żebym się nie powtarzał. Czasami na kursach różnych opowiadam historię mojego powołania. Jak to się stało, że zostałem księdzem? Słyszeliście to, czy nie? Nie, no to się powiem. To takie są osobiste rzeczy, ale wiem, że ludzie to lubią słuchać, jak tylko ksiądz został, bo my księża to się z kapusty nie wzięliśmy. Więc ja tak, jak patrzę na moje życie z perspektywy już tych, w tym roku będzie 34 lat, to widzę właśnie, jak Pan Bóg właśnie prowadzi mnie. I to jest takie niesamowite, że Pan Bóg właśnie ma taki misterny plan i układa z różnych takich różnych wydarzeń, nitek, plan. To tak szybciutko powiem, że nigdy nie chciałem być księdzem, w ogóle tego nie planowałem. To tak wyszło nagle. Było tak, że w klasie maturalnej, kiedy byłem już właśnie w czwartej klasie, jeszcze chodziłem tym starym systemem, na wiosnę jest zawsze tydzień modlitw o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, kiedy cały Kościół szturmuje niebo, żeby Pan Bóg dał księży. No i to był dla mnie taki właśnie niesamowity czas. Tak już wszystko streszczę, uproszczę. Miałem wtedy dziewczynę, miałem swój plan na życie, bo to właśnie była klasa maturalna i chociaż jeszcze nie do końca wiedziałem, kim będę, ale chciałem być albo informatykiem, albo muzykiem. I w tym kierunku właśnie szła matura z matematyki i chciałem iść na studia informatyczne. Bardzo lubiłem te rzeczy, komputery. Tak, żeby to było też jasne, to muszę się do tego przyznać, chociaż nie lubię, że byłem bardzo dobrym uczniem. To się później wyjaśni, po co to mówię. Miałem 2 razy stypendium premiera, jakieś tam wygrane olimpiady. No i też właśnie bardzo kochałem muzykę. I te 3 rzeczy były dla mnie bardzo ważne. Właśnie komputery, muzyka, nauka. No i miałem dziewczynę, prawda? Więc też chciałem być dobrym mężem, ojcem. I kiedy przyszła mi ta myśl, właśnie kiedy tak się bardzo dużo modliłem w tym tygodniu, czytałem Słowo Boże, tak dosłownie odkrywałem, że Pan Bóg mówi do mnie: Piotrze, pójdź za mną, masz być księdzem. I tak walczyłem z tym, bo to burzyło kompletnie moje wszystkie plany, ale walczyłem z Panem Bogiem, no i jak to mówi prorok Jeremiasz: uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem Ci się uwieść, więc postanowiłem: dobra, Panie Boże, niech będzie, ale na Twoją odpowiedzialność. No i pierwsza myśl, jak już to powiedziałem w domu, oczywiście też wojna była, bo tam właśnie babcia z tatem jakoś nie bardzo to zaakceptowali, komplikacje. Poszedłem do mojego księdza proboszcza, bo ja proszę księdza, chyba chciałem być księdzem, a ksiądz proboszcz mówi: dobrze, Piotr, siada, już to wiedziałem od 2 lat. Mówi: fajnie. Także o tym też za chwilkę powiem, o takim towarzyszeniu duchowym w tym rozeznawaniu. Więc reakcja moich nauczycieli ze szkoły średniej była taka: no szkoda chłopaka, po prostu. Dobrze się uczy, prawda? Tutaj no jakieś księdza, jakaś tam kariera naukowa byłaby pewnie przed nim i po prostu szkoda chłopaka. Reakcji mojej dziewczyny możecie się domyślać. Mniej więcej miesiąc płakała. No i no, też mi żal było, no ale tak bywa czasami, że trzeba z czegoś zrezygnować. Więc i kiedy szedłem do seminarium i kiedy się tak nasłuchałem tego, jak ja po prostu się tam zmarnuję, jeszcze usłyszałem, że tak, nie można mieć komputerów. Strasznie, nie można mieć było telefonów. Z muzyką to też raczej trzeba się pożegnać, bo to trzeba być księdzem, a nie muzykiem. No i to tak szedłem troszkę z takiej perspektywy, że Panie Boże, patrz, jak ja się poświęcam, patrz, ile ja tutaj, ile tutaj tracę, prawda, ale dla Ciebie to robię, nie? I chociaż te intencje jakieś takie nie były super czyste, ale po prostu mimo wszystko decyzja była podjęta: Panie Boże, niech będzie to, co Ty chcesz, nie to, co ja chcę. I wiecie, czas właśnie seminarium rzeczywiście bardzo mocno wykosił i te komputery, i tę muzykę. Chociaż tam jakieś takie były przebłyski, bo gdzieś tam nagraliśmy płytkę. Zajmowałem się też stroną internetową. No to później właśnie z perspektywy czasu, kiedy już tutaj pracowałem 3 lata w parafii Marii Magdaleny, po 3 latach biskup wzywa i mówi: słuchaj, bo ja chciałbym, żebyś poszedł na studia muzyczne, bo ktoś taki jest potrzebny w kościele, żeby się zająć taką porządną muzyką. Sam się o to nie prosiłem, prawda? Ale Pan Bóg to dał. I jak dobrze wiecie, skończyłem te studia muzyczne, które się tak dziwnie nazywają jazz i muzyka estradowa. Zajmuję się różnymi rzeczami muzycznymi, chociaż nie tyle, ile jeszcze bym chciał, bo nie mam tyle czasu, ale wierzę, że przyjdzie taki czas, kiedy będę miał więcej czasu na muzykę. Tak jak wy tutaj macie piękny koncert na Boże Ciało, to my w tym roku też, to my w tamtym roku zrobiliśmy po raz pierwszy taki koncert i udało się nam zaprosić do tego zamojską orkiestrę. Więc dzięki mojemu wykształceniu mogłem w stanie napisać partyturę na całą orkiestrę. Przyszło całe mnóstwo ludzi i co się okazało, zrobiłem to dla Pana Boga. Właśnie tak bardzo mocno odkrywałem w tamtym czasie, że ja mam być księdzem, który się troszkę zna na muzyce, a nie muzykiem, który czasami odprawia msze święte. I to jest właśnie, mieliście to w tej tabelce, plany dla Pana Boga, prawda, i tak dalej. Więc jakby to, co chciałbym, żebyście bardzo mocno zapamiętali, to, że jeżeli człowiek ma w kompasie wypełniać wolę Pana Boga, to bez względu na to, jak tam różnie to w życiu bywa, czasami są grzechy, czasami się człowiek oddala, ale masz to tak przed sobą, wypełniać wolę Pana Boga, czyli świętość. To jest właśnie definicja świętości. Jakby tak zebrać wszystkie dzieła świętych, wszystkie dzieła mistyków, to chyba najprostsza definicja świętości to jest właśnie pełnić wolę Pana Boga, nie wolę moją. I pierwsza osoba to Maryja, prawda? Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Będę robiła wszystko, oto jestem cała dla Ciebie, prawda? Bez względu na to, co się dzieje, wypełniam wolę Twoją. Czyli dla mnie tą wolą Pana Boga to jest być świętym księdzem. To jest mój cel. Dla Was to będzie być świętym, nie wiem, ojcem, matką, małżonkiem, prawda? A wszystkie inne rzeczy Pan Bóg będzie to układał. On sam mówi: nie troszcie się zbytnio o to, co macie jeść, co macie pić. Troszcie się najpierw o Królestwo Boże, o świętość, a wszystkie inne rzeczy będą Wam dodane. Gdyby mi ktoś kiedyś właśnie w seminarium powiedział, że ja będę robił muzycznie takie rzeczy, bym w życiu nie pomyślał, nie? Ale właśnie z czegoś troszeczkę niby zrezygnowałem, Pan mi to zwrócił. I dalej, nie? Żeby to tak jeszcze właśnie uwiarygodnić, komputery. No, jak teraz przyszedłem do kurii w tamtym roku, to też już nie będę opowiadał tych wszystkich historii, jak to się stało, ale w każdym razie biskup poprosił mnie, żebym się zajął administrowaniem naszych wszystkich serwerów, naprawianiem, zabezpieczaniem przed różnymi włamaniami, W tej chwili tworzymy stronę, nową stronę internetową diecezji. Ja to wszystko koordynuję i już tak nieoficjalnie, a niedługo oficjalnie zostanę szefem takiej nowej jednostki diecezjalnego centrum informacyjnego. Będę zarządzał wszystkimi mediami, komputerami i tak dalej. Sam się o to nie prosiłem. Ale po prostu Pan Bóg to tak poukładał, że po prostu robię to, co lubię. Nawet właśnie gdzieś tam rok temu wysłali mi na jakiś kurs dla hakerów, żebym się uczył takich rzeczy, jak się tam włamywać, i więc strzeżcie się, mogę się włamać. Też nie żartuję. Więc właśnie niby z tego zrezygnowałem, prawda? A Pan Bóg to wszystko zwraca. Tak samo też było z tymi naukowymi rzeczami. Biskup mi w pewnym momencie powiedział: słuchaj, tam jesteś w tym Lublinie, to już tak może byś ty drugie studia też rozpoczął, takie doktoranckie z teologii. Mówię: księże biskupie, nie dam rady, bo muzyka to trzeba trochę sobie odsiedzieć. Oj, tam dasz radę. No i tak po prostu kazali się uczyć, to się uczyłem. No i obroniłem właśnie doktorat. I to nie to, że się chwalę, tylko po prostu właśnie pokazuje, jak Pan Bóg działa, jeżeli człowiek ma ustawioną właśnie pełnię Twoją wolę. I Pan Bóg sam układa. Dziewczyny nie mam, to bądźcie spokojni. Ale mam stokroć więcej przyjaciół, naprawdę bardzo, bardzo życzliwych ludzi, którzy no, są przecudowni. I właśnie to, kim ma być ksiądz, to ma być ojcem. Ja właśnie nie zrezygnowałem właśnie z małżeństwa, z ojcostwa, bo się nie nadawałem, bo tak czasami niektórzy myślą, a nie nadaje się na ojca, to pójdzie sobie na księdza, nie? Tylko właśnie po to, że ksiądz jest ojcem duchownym i rodzi dzieci w wierze. I to jest właśnie zadanie księdza, że ja akurat mam rodzić w wierze, więc głoszę rekolekcje, staram się nawracać najpierw siebie i przez to świadectwo czasami się udaje też innych nawracać. I to jest moją wielką radością, kiedy ktoś czasami przyjdzie i powie, że byłem jakimś tam nieużytecznym narzędziem, że jakieś tam słowo do kogoś dotarło. Więc to jest taka pierwsza myśl. Nastawić sobie na kompas: Panie Boże, pełnię Twoją wolę. I wiecie, to daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Nawet jeżeli właśnie gdzieś tam te różne plany nasze się rozwijają, to po prostu jest taki duchowy spokój, że jestem na swoim miejscu i Ty, Panie Boże, po prostu prowadzisz mnie przez życie. Trzymasz mnie za rękę tak bardzo mocno przez życie i mnie nie puścisz. I mogę się przy Tobie czuć bezpieczny, bo ja mam pragnienie, pełnię Twoją wolę. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałem Wam zostawić właśnie z tym rozeznawaniem tych swoich planów na życie, to jest to, że dobrze mieć osobę, która będzie mi w tym pomagała. To jest trudne czasami właśnie rozeznawać, czy zrobić tak, czy zrobić tak. Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz? Czy mam właśnie wejść do wspólnoty, czy nie, czy się ożenić z tą, czy z tą, prawda? I jest w Kościele taka instytucja, którą nazywamy właśnie towarzyszeniem duchowym. Bardzo często ją łączymy z sakramentem spowiedzi, kiedy ktoś ma stałego spowiednika i ma też takiego kierownika duchowego. Chociaż dzisiaj właśnie w teologii się częściej mówi o towarzyszeniu niż o kierowaniu, bo kierowanie by oznaczało, że ktoś mną kieruje, a ja tylko mam po prostu bezmyślnie robić to, co on mi każe. A towarzyszenie to właśnie zakłada, że jakoś tam razem idziemy. I ta druga osoba, zazwyczaj ksiądz, spowiednik, czy też mój animator na przykład, czy mój pasterz, administrator, jakoś tam podpowiada mi i jakby pokazuje mi pewne rzeczy, których być może ja nie widzę, że mam jakiś problem, dylemat, nie? I ta osoba jakoś tam zadaje różne pytania z różnych stron, to oglądamy i po prostu daje mi lepszy ogląd rzeczywistości. Właśnie bardzo często to też się łączy ze stałym spowiednictwem, więc wiem, że wielu z Was ma już stałego kierownika i myślę, że możecie dać niesamowite świadectwo, jak na przestrzeni już nawet paru miesięcy nie trzeba takiemu księdzu od Adama i Ewy mówić wszystko, kim jestem, całą swoją historię życia, tylko ksiądz już mnie zna, wie, jakie mam problemy, wie, z czym się mierzę, może też ocenić pewien mój rozwój albo też spadek duchowy. A tym, którzy jeszcze nie mają takiej osoby, to bardzo polecam, żeby spróbować sobie odnaleźć takiego towarzysza, który będzie mi właśnie podpowiadał, będzie mi jakoś tam dawał różne takie wskazówki, żebym też ja oczywiście sam wybierał. Wiecie, ja bardzo mocno się przekonałem o tym, jak wielki dar jest w osobach, które po prostu Pan Bóg nad nami ustanowił. Tutaj akurat mówię konkretnie o moim księdzu biskupie. To też daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Że jak robię coś w posłuszeństwie Kościoła, to naprawdę idę bardzo bezpieczną drogą. Chociaż od razu też powiem, że niełatwo. To nie jest tak. Myślę, że już tego doświadczyliście, że chrześcijaństwo jest paschalne. Tam się przeplata krzyż i zmartwychwstanie, radość i smutek. I to nie jest tak, że zawsze jest pięknie, wszystko fajnie. Bardzo często jest też potrzebny taki czas jakiegoś krzyża, żeby pewne rzeczy tak mocniej zrozumieć, żeby tak może czasami Pan Bóg też nas z nami potrząśnie, ogołoci nas z naszych planów. Mówiłem Wam o tych moich studiach. To nie było tak, że zawsze łatwo było. Mniej więcej w połowie tych moich studiów miałem taki bardzo duży problem, bo byłem dokładnie w połowie. Na tych moich magisterskich właśnie byłem na licencjacie i na tych doktoranckich tam też jest taki stopień kościelny, licencjat. I wtedy, kiedy właśnie byłem dokładnie w połowie, usłyszałem od wielu moich przyjaciół księży, że źle robię, że tak się zaangażowałem w Lublinie w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji, w zespół razem ze Jezusem i w różne inne rzeczy. Bo ja jestem księdzem właśnie diecezjalnym, zamojskim i ja powinienem wszystko robić w Zamościu. A nie tam dla Lublina, nie dla całej Polski, tylko tutaj w Zamościu. I że ja tam po prostu bardzo źle robię, marnuję swój czas, bo to jest bardzo źle. Że biskup tutaj chciałby na pewno czegoś innego i nawet jeszcze mnie postraszyli biskupem, że no biskup właśnie nie wie, co z tobą zrobić, tak wysłać na studia. I wtedy no miałem tak naprawdę taki znak zapytania, czy ja dobrze robię, czy ja jestem na swoim miejscu. Wiecie, co zrobiłem? Po prostu pojechałem do biskupa, tak jak do ojca. I naprawdę byłem gotowy, co biskup rozkaże, to tak będzie. I byłem gotowy, że jeśli biskup rzeczywiście powie, słuchaj, bo my tak się pomyliliśmy trochę z tymi studiami, to taki trochę był niewypał, wiesz? Też się na to nastawiałem. Czułem, że może tak być, prawda? Może być ciężko, ale dałem Panu Bogu wolność. Panie Boże, będzie tak, jak biskup zadecyduje. On jest moim przełożonym, po prostu będę się go słuchał. Jechałem z taką wolnością serca, chociaż z drżeniem, co będzie. I mu to wszystko opowiedziałem, księże biskupie, sprawa jest taka, że jestem w połowie i tak nie wiem, co robić, bo jeżeli zostanę dalej uczyć się, no to w Zamościu nic nie zrobię, ani w Miłgoraju. A jeżeli tutaj zostawię, jeżeli się skupię na duszpasterstwie, no to nie będę miał czasu się uczyć. Nie? Z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Albo z muzyki, albo z teologii. I proszę księdza biskupa o taką poradę, po prostu, co mam robić. I biskup, tak właśnie taka chwilka rozmysłu, mówi, słuchaj Piotrze, i zaczął mi to wszystko tłumaczyć. Właśnie, słuchaj, jak Cię wysłaliśmy na te studia muzyczne, to jak coś się rozpoczyna, to trzeba to skończyć. Ja znam wielu księży, które gdzieś tam cofnęliśmy ze studiów, bo niby były takie potrzeby duszpasterskie. Oni są dzisiaj frustratami. To trzeba skończyć. Jak tam wrócić do diecezji, pomyślimy, jak to konkretnie zrobić. Więc tutaj, proszę bardzo, kończ te studia. Gdy chodzi o te sprawy, te właśnie te naukowe, to wiesz, doktorat nie polega na tym, że tam jakoś tam nie wiadomo czegoś się ponauczasz, tylko troszkę tam zdobędziesz fajnych kontaktów, doświadczenia i wiesz, że my księża po prostu to tak mamy, że lubimy te tytuły nieszczęsne. Jak będziesz chciał kiedyś coś zrobić dobrego w diecezji, to wiesz, to inaczej będzie taki ksiądz Piotr Spyra, a doktor Piotr Spyra, inaczej cię będą traktowali, nie? I będziesz mógł to dla dobra Kościoła ewangelizować, bo tutaj staniesz przed jakimś tam księdzem i powiesz, że się na tym znasz, nie? Więc to tak sprytnie to trzeba wykorzystać, nie? A trzecia rzecz, na ile będziesz miał czasu ewangelizować, to ewangelizuj. Ale na razie skup się na tym, a jak wrócisz do diecezji, będziesz mógł robić różne rzeczy. Słuchajcie, ja wyjechałem z takim pokojem serca, że po prostu tak mi to po prostu poukładał moje wszystkie priorytety, co ja mam robić, czego nie robić. I z pierwszej ręki, nie od innych księży, biskup tam niby tam mówił, prawda? To są może tylko moje takie kapłańskie rozterki, ale chcę przez to pokazać, jak dajesz też Panu Bogu pewną wolność. Panie Boże, jestem gotowy na Twoją wolę. I niech tutaj mój spowiednik, mój pasterz, mój administrator zdecyduje o tym, czy mam jechać gdzieś tam, czy nie. Niech mi podpowie. To jest nieoceniona pomoc. Więc to jest ta druga rzecz. Właśnie to takie towarzyszenie, znalezienie osoby, która pomoże nam kierować. I trzecia praktyczna wskazówka. Nie wiem, czy się przy tym nie zamotam, ale bo mam to w sercu, tylko nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo to jest trochę skomplikowane. Otóż mamy czasami takie wyobrażenie Pana Boga, że On ma taki bardzo sztywny ten plan na nasze życie. I niektórzy tak sobie myślą, że jeżeli zrobią coś inaczej, no to już wszystko stracone. Są takie osoby, że na przykład wracają gdzieś tam do przeszłości i sobie wypominają, a mogłem to zrobić inaczej i skoro teraz idę inną drogą, to już jest po prostu wszystko po jabłkach. Chcę powiedzieć, że według mnie tak nie jest. Na ile znam Pana Boga i mam Jego doświadczenie, zresztą mówi o tym Słowo Boże, list do Rzymian, 8 rozdział, mówi on takie słowa, posłuchajcie, muszę to odnaleźć. Mówi tak. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Więc Pan współdziała we wszystkim dla ich dobra. Oznacza to, że nawet gdybyś, nie wiem, pomylił swoje powołanie i dajmy na to, kogoś Pan Bóg zapraszał, żeby był księdzem. I jakby wszystkie znaki na niebie i na ziemi na to wskazywały, a ktoś źle rozpoznał i się ożenił, nie? To tak, no to co? To stracony i już Pan mówi, nie, to już po prostu tak. Nie. Nawet jeżeli skręciłeś inną drogę i trochę te plany Boga złamałeś, to Pan Bóg po prostu się do ciebie, jakby to tak po ludzku powiedzieć, dostosowuje. I da ci wszystkie niezbędne, potrzebne łaski na tę drogę. Wiecie, to daje też taki duchowy, taki pokój i bezpieczeństwo, że jeżeli już ktoś poszedł tą drogą i nie ma już odwołania, to Pan Bóg jakby nagina się troszkę. Jeżeli to tak można mówić o Panu Bogu, bo to są takie trudne rzeczy, właśnie wolność, opatrzność, ale tak, jeśli to tak choć troszkę nam rzuci obraz na Pana Boga, to żeby nikt z nas nie myślał, że zrobił coś kiedyś w przeszłości złego, był grzeszny, nie wypełnił woli Pana Boga i teraz musi cierpieć okrutne męki. Albo inni przez to niosą konsekwencje. Tak, czasami są konsekwencje, ale Pan Bóg nie jest taki mściwy, że po prostu już nagle zamyka wszystkie swoje łaski, to zmieniłeś, poszedłeś swoją drogą, to teraz sobie sam radź, nie? Tylko właśnie jest taki dobry, taki cudowny, że się też potrafi w cudzysłowie właśnie nagiąć do naszych planów i dać nam wszelkie łaski. Więc nie obwiniaj się za różne rzeczy, które gdzieś tam może kiedyś zrobiłeś, ale też drugi taki biegun, żeby to też nie poszło w taką drugą stronę, bo nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że ktoś teraz, będąc już 30 lat w małżeństwie, myśli sobie, kurczę, a miałem być jednak księdzem, to ja może rzucę tę żonę. Nie? To jest tak, że można mieć wątpliwości co do swojej drogi, jak na przykład jesteś żoną czy mężem, to wątpliwości można mieć jeszcze tutaj, jak się idzie do ołtarza. I jeszcze się można zastanawiać. Ale jak Pan Bóg pieczętuje sakramentem małżeństwa, ten związek, to już nie ma odwrotu. I już nie możesz sobie myśleć, a może jednak ja miałem być tym. Nie. Po prostu takie myśli wtedy już zamykamy. A może to z tą się miałem żenić, nie? Kurczę raz. Nie. Nie wracać. Pan Bóg mówi, kto wstecz się ogląda, nie jest niegodny. Nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Z prostego powodu, że jak się oglądamy wstecz i się orze, prawda, no to się robi takie krzywe te... Nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Skiwy. No. Krzywy, prawda? Więc się wykrzywia ten plan Boga. Jak już idziesz tą drogą, to idź. Miało być krótko. Było być dobrze. Kończymy. Więc myślę, że mam taką nadzieję, że troszkę rozjaśniłem z tym Bożym planem. I też dałem troszkę nadziei, bo ten Pan Bóg jest taki cudowny, że naprawdę jest wspaniały. Ale czasami to ogałacanie z tych naszych planów boli. I to też trzeba tak realnie spojrzeć. Mamy jakieś tam swoje plany, Pan Bóg czasami chce nam pokazać, czasami nam wstrząśnie po to lepiej. Nie idź moją drogą, będzie tak naprawdę dla Ciebie lepiej. Więc przyjmujmy i te trudne rzeczy, ale też cieszmy się z tego i zobaczmy dzisiaj w swoje życie, jak Pan Bóg nas prowadził i za co my możemy dziękować. Amen.